Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witamy serdecznie, pani doktor.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Oczywiście też pani doktor jest felietonistką Radia Maryja, środowe felietony 12.20.
Tak, bardzo mi miło, to zaszczyt móc na tej antenie takie felietony głosić, więc bardzo to cenię po wakacyjnej przerwie. Wracamy do tych cotygodniowych spotkań.
Za to też dziękujemy. Pani doktor, chcemy dzisiaj podjąć temat nasze bezpieczeństwo w mediach. Takie pytanie mi przyszło do głowy na samym początku naszej rozmowy. Czy my możemy jakoś funkcjonować dzisiaj bez mediów? Czy moglibyśmy się odciąć od mediów?
Powiem szczerze, że wydaje mi się to utopijne i praktycznie niemożliwe. I dlatego, że bardzo dużo, nie chodzi nawet mi też tylko i wyłącznie o dostęp do informacji, czyli korzystanie z opisu świata, można powiedzieć, może zażyć się trzeba gdzieś w lesie, odciąć od zgiełku tego świata i po prostu inne takie bardziej spokojne życie prowadzić, ale tak naprawdę nie jest to możliwe, bo potrzebujemy po prostu pracy, potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, by funkcjonować dzisiaj po prostu w społeczeństwie, chyba się nie jesteśmy w stanie odciąć od mediów. To znaczy w momencie, kiedy musimy sięgnąć do internetu, żeby, nie wiem, kupić bilet kolejowy, żeby opłacić rachunki, żeby korzystać po prostu z własnego konta w banku, żeby komunikować się z najbliższymi, bo przecież to jest bardzo, bardzo potrzebne, no to tak naprawdę już jesteśmy w obszarze zainteresowania tych, którzy rządzą dzisiaj mediami, tych, którzy sterują po prostu ludźmi i którzy i tak naprawdę nie da się po prostu bez tego żyć. Jest to w mojej ocenie bardzo też trudne w sytuacji, w której na przykład musimy nauczyć dzieci korzystania tak szybko z mediów. W momencie, kiedy idą do szkoły, potrzebują za chwilę telefonu, żeby mieć kontakt z rodzicami, bo może coś się zmieniło. Pytanie, czy na pewno potrzebują, ale wymogi są teraz bardzo często takie, że na grupach elektronicznych, prawda, na tych wszystkich, czy na grupie na Facebooku, czy właśnie tych e-dziennikach, czyli elektronicznych, prawda, ocenach dowiadujemy się, czy dana lekcja jest odwołana, czy też nie, jak można, czy też po prostu będzie coś zmienione, jakaś godzina, trzeba coś przynieść. Dużo informacji się przekazuje też w ten sposób, więc nie da się nie mieć konta w internecie i funkcjonować normalnie w grupie, w społeczności, powiedzmy, może nie da się, bardzo, bardzo utrudnione. I dlatego wydaje mi się, że bezpieczniejszą opcją jest po prostu nauczenie się mądrego korzystania z tych mediów, nauczenie się tego, co może być zagrożeniem, na co mogę sobie pozwolić, a gdzie sobie tą granicę postawić, korzystania po prostu z tego, czyli jakby wykorzystać media, a mam na myśli głównie te media teraz cyfrowe, czyli to, co wiąże się po prostu przede wszystkim z dostępem do sieci, do bycia online, wykorzystać w dobrym celu, do tego właśnie, by się szybciej, łatwiej, w dobry sposób komunikować z innymi, przekazać informację tą, którą potrzebujemy, ale też właśnie mieć tą granicę prywatności, granicę tego kontaktu z drugim człowiekiem, którego nie zamienię na wersję elektroniczną, wirtualną i po prostu nie zastąpi mi wymiana wiadomości na WhatsAppie, Messengerze, SMS-ach normalnej rozmowy, prawda, czy tego, że po prostu poproszę bliskiego, że ma mi opowiedzieć, co go poruszyło, co się stało, albo ma mnie wysłuchać, prawda? Nie tylko przekazujmy sobie te treści właśnie w wersji elektronicznej, co jest oczywiście pokusą, bo zanim dziecko wróci ze szkoły do domu, to rodzic już zdąży się dowiedzieć właśnie z tego e-dziennika, że nie bardzo mu poszła kartkówka, więc zanim dziecko zbierze się w sobie, żeby na przykład o tym nie powodować, powodzeniu powiedzieć, bo coś zawaliło, to właściwie rodzic już wie, więc tylko jeszcze ta chwila na to, żeby jakaś refleksja, kara niewielka, może taka reprymenda i już mam z głowy, prawda? Ale nie ma tego, co jest niezbędne, przyznania się do jakiegoś błędu, refleksji, dlaczego tak się stało, po prostu pogłębionej rozmowy i tej przede wszystkim odwagi do przyznania się, że coś mi nie poszło. Więc nie zastąpią nam, nie powinny nam zastępować żadne media tych bezpośrednich kontaktów, ale wiem, że to truizm. Natomiast my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jesteśmy wszyscy, jak tu jesteśmy z tej strony mikrofonu radiowego i po tamtej stronie mikrofonu radiowego, ojciec w reżyserce, ja w radiowym studiu, wszyscy jest, państwo, którzy nas słuchają teraz przy radioodbiornikach, tych jeszcze takich bardziej może tradycyjnych sposobie, ale wszyscy jesteśmy pod wielką presją mediów, narzędzi, którymi dzisiaj są media, by korzystać z nich na każdym kroku, w każdej właściwie sprawie. Wszystko będzie nam ułatwiane, podsuwane, wszystko nam będzie jakby pokazywane, będzie nam jakby tak sugerowane, że powinniśmy to wiedzieć, w to się włączać, z tego korzystać. To jest takie wygodne, tak ułatwia życie, jak możesz nie mieć aplikacji X czy konta gdzieś tam Y. Więc pytanie, czy możemy się obejść bez mediów, w mojej ocenie nie, ale musimy wszystko zrobić, żeby mieć tą jakąś sferę życia, która naprawdę tych mediów będzie pozbawiona.
Pani doktor wspomniała o tym, że i w tej wypowiedzi takiej wstępnej powiedziała, że no, zainteresowanie mediami z naszej strony być musi. Natomiast jest też ta druga strona, media nami się interesują. O tym też nie możemy zapominać.
Tak, jak najbardziej. Generalnie właściciele mediów tak programują je, mediów różnego rodzaju, żeby po pierwsze one absorbowały naszą uwagę po to, żeby po pierwsze zarabiać miliony czy miliardy nawet w skali globalnej właśnie dla tych właścicieli mediów cyfrowych we współczesnym świecie, ale także takich mediów też komercyjnych, analogowych, byśmy powiedzieli, no przychody telewizji ogólnokrajowych są bardzo, bardzo, to są setki milionów złotych. Ja mówię, także nawet może przychody są jeszcze większe. Zyski potrafią być set milionowe, więc to ten biznes medialny jest naprawdę bardzo duży. I dlaczego oni się nami interesują? Bo nasza uwaga jest tym towarem, który dzisiaj jest oferowany reklamodawcom. Już niekoniecznie powiedzmy to, że będziemy kupować gazetę, czy będziemy płacić za jakąś telewizję. Nawet nic nie musimy robić, ale bylebyśmy kliknęli, bylebyśmy się czymś zainteresowali, im dłużej na danej stronie będziemy, tym jest to po prostu dla tych właścicieli mediów korzystniejsze. I jakby w tą stronę te media gdzieś zmierzają. Ja mam na przykład taką refleksję, trochę taką od strony kuchni medialnej. Przez lata uczymy dziennikarzy pisać informacje w sposób taki, że ma ta informacja przynieść odpowiedź na podstawowe dziennikarskie pytania. Kto, co, kiedy, gdzie, jak, dlaczego. Ale konstruujemy tą wypowiedź, jakby tą informację w ten sposób, że najważniejsze ma być na początku. Czyli na tym polega informacja dziennikarska. Od tego zaczynamy, prawda? Z tytułu, z lidu, z początku masz się dowiedzieć, co się stało, co było najważniejszego. Nazywa się ten schemat odwróconą piramidą. To mówię, to jest ABC dziennikarstwa dla każdego. Dziś tak naprawdę teksty dziennikarskie w internecie nie przypominają odwróconej piramidy. Specjalnie nieraz są tak skonstruowane, że początek ma zaciekawić odbiorcę, czyli jakąś nawet dla niego szokującą, niesamowitą, niezaskakującą informacją przyciągnąć jego uwagę. I ma kliknąć raz, kliknąć kolejną stronę, trzecią, czwartą, by na końcu dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie była prawda, albo to naprawdę nie było w ogóle nic istotnego, bo nie jest tak, jak było napisane w tym lidzie. albo po prostu jest doprowadzone do końca to myślenie, ale wbrew tej logice dziennikarskiej. I po to tylko, żebyśmy na danym portalu jak najdłużej siedzieli, jak najdłużej klikali, usiłując się dowiedzieć, to ja tak właśnie, może to nawet brzmi nawet za bardzo górnolotnie, usiłując się dowiedzieć, jakby jakaś wartościowa wiedza była nam w ten sposób przekazywana. A bardzo często jest tak, że tak są skonstruowane dzisiaj media, że one mają tylko absorbować naszą uwagę. Czyli tak naprawdę po przeczytaniu całego tego tekstu, przejścia, obejrzeniu tych zdjęć, które nam są oferowane, nasza wiedza nie poszerzyła się o nic. Tak naprawdę straciliśmy czas, można powiedzieć. Być może nawet sami na tym się możemy czasem złapać, po co tak naprawdę to robiłem, no ale 10 minut minęło. Więc jest taki rodzaj teraz w mediach przewartościowania różnego rodzaju treści, do których jesteśmy przyzwyczajeni jako użytkownicy mediów, i pojawiły się i nowe zagrożenia, i nowe sposoby użytkowania. Po prostu trzeba się tego uczyć, trzeba o tym myśleć, trzeba korzystać w sposób świadomy z mediów, żeby nie być produktem w rękach właścicieli mediów.
Mówimy o tym bezpieczeństwie w mediach, którego każdy chciałby doświadczać, natomiast wiemy, że jest wiele zagrożeń. Widzimy chociażby na przykładzie wojny na Ukrainie wiele informacji, które się pojawiają w mediach tych szybkich, tak zwanych, czyli społecznościowych. To są informacje propagandowe, można powiedzieć, czy z jednej i z drugiej strony, bo tak to też niestety działa. Są pewne kwestie wyolbrzymiane. Pojawiają się wreszcie no te tak zwane fake newsy, czyli kłamstwa, czyli nieprawdziwe informacje, żeby nas zszokować na przykład, czy czymś zainteresować. Więc też pytanie do pani doktor, jak umieć rozróżnić, czy nauczyć się rozróżniać to, co jest z jednej strony pożyteczne i ważne, żeby nie było czymś takim, o czym pani doktor wspomniała, że przeczytamy, spędzimy, nie wiem, 10 minut nad tekstem i wiemy niewiele więcej albo wcale więcej nie wiemy niż przed przeczytaniem tego tekstu. Więc czy są jakieś narzędzia, jak powinniśmy to przepracować w sobie, żeby wiedzieć, co jest nam potrzebne, co nie, ale też jakoś odróżniać kłamstwo od prawdy i poszukiwać tej prawdy w mediach?
Na pewno takim dobrym narzędziem będzie po prostu nasza świadomość tego zagrożenia i tego, że trzeba po prostu w ten sposób do tych mediów podchodzić. Bezmyślne, na oślep takie bym powiedziała, szukanie treści na przykład w internecie, no po prostu oczywiście nie jest, jest jak najbardziej potrzebne. W wyszukiwarki możemy wpisywać różnego rodzaju hasła, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to jest tak, jakbyśmy, no tak, taka maszyna losująca, coś nam się trafi bądź nie. Więc no trzeba poszerzać wiedzę własną, właśnie o tym i po prostu nie dać się tak prowadzić za rączkę. Charakterystyczna sprawa na przykład, jeśli rozmawiamy o poważnych naukowych różnego rodzaju opracowaniach, bardzo często jest wskazywanie, że jednak korzystajmy z opracowań książkowych, całościowych, gdzie autorzy są podpisani imieniem i nazwiskiem, gdzie jest materiał źródłowy wskazany, gdzie jest data publikacji, więc odniesienie do czegoś. Więc jeżeli, powiem wprost, im bardziej poważne decyzje podejmujemy, im ważniejszych treści po prostu szukamy w internecie, tym większą uwagę musimy właśnie do tego przywiązywać, z jakich źródeł czerpiemy, gdzie się po prostu na dłużej zatrzymamy, jakie to są strony, co możemy na ich temat powiedzieć, bo oczywiście jeżeli chodzi nam o czystą rozrywkę, to no nie ma, no to jest moja strata te 10-15 minut, ale umówmy się, że tak naprawdę to nie o 10 minut chodzi. Niech ktoś, kto używa na co dzień internetu, że tak powiem, zaprzeczy, że nie stracił 2-3 godzin, nie zarwał nocy na czymś, co tak naprawdę nie miało większego sensu. Ani nie było nauką, ani nie było oglądaniem, na przykład, nie wiem, obejrzał seriale, całą serię 5, 8 czy tam 6 odcinków naraz, bo coś go zaciekawiło, czy to miało większy sens, czy to było potrzebne, a dzisiaj mnóstwo ludzi w ten sposób spędza wolny czas od pracy. Po prostu szukając takiego bardzo właśnie łatwego, bym powiedziała, sposobu na zaspokojenie jakichś swoich potrzeb emocjonalnych. Właśnie rzucając się na przykład na różnego rodzaju, nawet nie filmy, bo film, powiedzmy, będzie trwał 2 godziny, obejrzy się go od początku do końca. Może z czymś mądrym, jakimś przesłaniem fajnym zostaniemy, ale serial taki długi, jedna seria, druga seria, trzecia seria tego samego prawie że serialu, a to jest dzisiaj dostępne, tego tak, to też są media, to też jest taki trochę złodziej naszego czasu, więc po prostu mówię tutaj, trzeba o tym mówić, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że po prostu nie ma tej drugiej strony, która dba o nasz interes. My trochę, ludzie dojrzali, tak bym powiedziała, jesteśmy nauczeni tego, że nie wiem, lekarz nie będzie nam szkodził, czyli nie wmówi nam po prostu rozwiązania takiego, które nam po prostu może, nie wiem, przynieść wręcz szkodę, prawda? No bo przysięga Hipokratesa i no powiedzmy trafniej lub mniej będzie nas leczył albo coś podpowiadał, ale tak naprawdę nie zaszkodzi nam dziś już tak naprawdę. Też ten stopień skomercjalizowania różnego tego typu usług powoduje, że możemy, naprawdę powinniśmy w niektórych sytuacjach być sceptyczni, że rzucę tylko hasło medycyna estetyczna, prawda? I po prostu komu, czy tak naprawdę jest to takie niezbędne, a lekarze przecież się tym zajmują i koniec. To samo jest gdzieś tam w mediach. My sobie możemy powiedzieć, skoro jest to opublikowane, ktoś zaangażował tyle środków, żeby tak ładnie wyglądała dana strona, tak profesjonalnie studio internetowej jakiejś tam stacji telewizyjnej, to musiało dużo kosztować. Choć dzisiaj wszyscy wiemy, że są to wirtualne studia, prawda? I tak naprawdę program komputerowy. Wszyscy siedzą na greenboxie, czyli na zielonej, bym powiedziała, tkaninie przy jednym biurku, jednym stołku i po prostu i to jest wielkie studio, które potem się ogląda jakby było nie wiadomo czym. A jak odbiorca sobie z tego nie zdaje sprawy, to ma wrażenie, że to jest bardzo poważna stacja telewizyjna. Ktoś mnóstwo środków zaangażował, żeby właśnie takie informacje produkować. W związku z tym to jest poważne. Przecież by tak publicznie, bezczelnie nie kłamał. A musimy sobie z tego zdawać sprawę, że mnóstwo jest ośrodków, które będą kłamać, kłamią i które kłamały. Znalezienie ich to jest tak naprawdę zadanie dla nas wszystkich, bo ja dzisiaj nie pokuszę się na przykład o to, żebym wymieniła po prostu nazwy niektórych tego typu kłamliwych wręcz mediów, bo ani ojciec nie będzie ryzykował procesem set tysięcznym, który może nam grozić, ani też ja. Nie mamy na to środków, żebyśmy się z tego typu podmiotami mogli spotkać w sądzie i odpowiadali na przykład za zniesławienie. Więc nie ma prostej reguły, chcę powiedzieć, nie ma prostej metody, tylko to, żebyśmy sami sobie gdzieś po prostu powiedzieli, że zdaję sobie z tego sprawę, że dzisiaj mogą mnie otaczać także nieprzyjazne media. Może się okazać, że korzystam z takich mediów, które nie do końca są dla mnie bezpieczne, bo już ta sama świadomość bycia ostrożnym nam po prostu pomoże.
Ważnym takim zagadnieniem w dziedzinie bezpieczeństwa w mediach, naszego bezpieczeństwa w mediach, jest to cyberbezpieczeństwo. Mówiliśmy o tym już nie raz na naszej antenie, ale myślę, że też, pani doktor, warto wspomnieć o tym, co to znaczy, że jesteśmy zagrożeni w tej kwestii, która ma ten człon cyber w sobie.
Generalnie cyberbezpieczeństwo czy cyberzagrożenia są to różnego rodzaju metody, techniki, sposoby wpływania na, to znaczy ingerowania w infrastrukturę cyfrową. Infrastruktura cyfrowa też jest takim może trudnym pojęciem. Generalnie chodzi o wszystko, co odbywa się po prostu, mówiąc wprost, w sieci, w internecie. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z coraz bardziej poszerzającą się sferą życia, która z tej rzeczywistości takiej dla nas rozpoznawalnej zmysłami, jak biuro, jak właśnie kino z filmem, czy gazeta, którą bierzemy do ręki, przenosi się do sieci, staje się wirtualną rzeczywistością. E-urzędem, e-biurem, e-usługodawcą. I cyberzagrożenia to są wszystkie niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem tej sieci. Na poziomie państwa mówimy o zagrożeniach tak zwanej infrastruktury krytycznej, cyberzagrożeniach infrastruktury krytycznej. Są nią wszelkiego rodzaju oprogramowania dotyczące funkcjonowania sieci energetycznej, ciepłowniczej, zarządzania administracją, różnego rodzaju sprawy sądowe i rejestry dokumentów, które dzisiaj są właśnie w wersji elektronicznej, bankowość elektroniczna, przepotężny segment dzisiaj po prostu usług, telekomunikacja, czyli wszystko, co się wiąże z po prostu przesyłaniem danych na odległość, gromadzenie informacji, ich segregowanie i tak dalej, projektowanie różnego rodzaju rzeczy. Wszystko tak naprawdę odbywa się dzisiaj w sieci, więc infrastruktura krytyczna to jest ta taka najważniejsza część, którą ma państwo pod swoją jakby pieczą, ochroną. No bo po co jest państwo? Po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, prawda, jedzenie, możliwość zakupu czy wyprodukowania, ale żebyśmy mogli mieć ochronione te środki żywności. Tak samo ciepło, dostęp do wody, i do zdrowia, do infrastruktury, żebyśmy czuli się w swoim państwie bezpiecznie. Czyli mamy wojsko, mamy policję, i to wszystko dzisiaj staje się przedmiotem tak naprawdę ataków innych państw. Może stać się przedmiotem ataku innych państw. Nie trzeba prowadzić tylko i wyłącznie takiej wojny konwencjonalnej, jaką dzisiaj obserwujemy na Ukrainie. Można po prostu atakować różnego rodzaju państwa, uderzając właśnie w tą infrastrukturę krytyczną, wykorzystując po prostu różnego rodzaju narzędzia cyfrowe do tego właśnie. I między innymi takie narzędzia to są także nasze telefony komórkowe. To jest to wszystko, co w tych telefonach, co pobieramy, co wysyłamy, z czego korzystamy. I dla mnie na przykład uderzającą była informacja, że już kilka lat temu podczas konfliktu w Strefie Gazy Izrael o wiele więcej wykorzystał informacji właśnie korzystając z mediów społecznościowych niż jakichkolwiek innych danych szpiegowskich czy wojskowych po to, żeby celnie uderzyć właśnie w infrastrukturę krytyczną tam, gdzie chciano to zrobić. I po prostu także to było takie bardzo wymowne, bo po prostu to wszystko, co ludzie zamieszczali, umieszczali na swoich kontach społecznościowych, na swoich Facebookach, byśmy powiedzieli, czy Instagramach, analizują algorytmy, analizują komputery specjalnie mające do tego celu przystosowane oprogramowanie oraz serwery tak potężne, że takie ilości danych przerabiają. I mogą to po prostu wykorzystywać. Polska jest krajem wyjątkowo zagrożonym, jeśli chodzi o cyberataki, po wybuchu wojny na Ukrainie. Myślę, że dane za ten rok, jak zostaną opublikowane przez na przykład naukowo-akademickie centrum sieciowe, centrum komputerowe, czyli NASK, czy dane wojskowe, myślę, że będą o wiele wyższe niż te, które znamy z ubiegłego roku, a już rok temu, czyli w roku 2021, tego typu ataków na Polskę było prawie 2 razy więcej niż w roku 2020. Miałam okazję niedawno być w siedzibie jednego z największych polskich operatorów sieci telefonii komórkowej w takim pomieszczeniu, które jest takim rodzajem właśnie takiego, szukam polskiej nazwy na ten właśnie, taką nazwę angielską, którą się posługują, taki rodzaj właśnie pokoju bezpieczeństwa, gdzie naprawdę na bardzo dużej powierzchni jest zgromadzonych mnóstwo komputerów, gdzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku specjaliści pilnują, po prostu oglądając tą jakby sieć, monitorując, co tam się dzieje, i wyświetlało się tam na ekranach około nawet 40 tysięcy cyberataków na minutę w Europie, ale osoba, która za to była odpowiedzialna, powiedziała, że nawet połowa tych ataków ma miejsce w Polsce. W głowie się to nie mieści, że to jest aż tak dużo. Co to tak naprawdę dla nas oznacza? Oznacza to po prostu to, że w każdej chwili nasz ten mały telefon, który mamy w ręce, może też być dla nas źródłem kłopotów dla nas, jeżeli nie rozpoznamy we właściwy sposób tego, co jest nadawane. Najbardziej takie, bym powiedziała, typowe działanie, bardzo niepokojące w obecnym czasie, to jest coś, co nazywa się phishingiem, czyli rodzajem, przepraszam, nie chcę kaszleć, a zaschło mi gardle. Czym jest ten phishing? To są fałszywe wiadomości mailowe, SMS-y też raczej, które po prostu są fałszywymi informacjami podszywającymi się na przykład pod jakiegoś operatora typu dostawca energii elektrycznej, dostawca wody, który przysyła nam wiadomość, że mamy nieuregulowany jakiś element rachunku, wystarczy, że klikniemy, bo inaczej, jak tego nie zrobimy, to po prostu zostanie nam na przykład następnego dnia odcięty prąd, odcięta woda. Przede wszystkim te prądowe. Ostatnio SMS-y są bardzo popularne w Polsce. Nieraz są to kwoty tak drobne, że wielu z nas, podejrzewam, dla świętego spokoju tak zwanego, kliknie, żeby zapłacić 7,20 i mieć problem z głowy. I może to oznaczać po prostu to, że wpadamy w sidła przestępców, którzy mają wtedy dostęp do konta naszego i mogą nas pozbawić jakichś środków, które na tym koncie mamy. Mało tego, wyobraźmy sobie, że, bo to są globalni przestępcy, i jeżeli trafi do Polski kilka milionów takich fałszywych SMS-ów, nabierze się powiedzmy nawet koło miliona i każdy zapłaci po te parę złotych, to jest ten zysk. Podobno, mówię tutaj też, nie mam danych twardych, ale rozmawiałam także z policjantami z nowo utworzonej jednostki, bo w tym roku dopiero w Polsce została utworzona, a i tak podobno jest jedną z pionierskich w Europie, bo takich formacji nie ma, do właśnie zwalczania cyberprzestępczości. Policjanci mówią, że po prostu dzisiaj zyski przestępców, tych właśnie cyberprzestępstw przekraczają nawet te takie tradycyjnie, gdzie oni mieli, czyli na przykład z handlu narkotykami, że więcej po prostu, że jakby przerzucają się te zorganizowane grupy przestępcze na te cyber właśnie różnego rodzaju przestępstwa, tak to trzeba powiedzieć. Co jeszcze, dlaczego to jest takie groźne? Bo powiedzmy 5 zł jak stracimy, to nie jest jakiś majątek, wszyscy powiedzą, tak? No właśnie chodzi o to, że przekazując te kwoty, możemy dać dostęp do naszego konta i ktoś może na przykład wziąć w naszym imieniu kredyt, tak? I potem się okaże, że my musimy za kogoś spłacać coś, czego nigdy nie wzięliśmy. Nie ma właściwie żadnych przepisów, narzędzi, żeby odzyskiwać środki, które w ten sposób stracimy. Po prostu tutaj nie nadąża ustawodawstwo za rozwojem technologii, więc jedynie naszą bronią może być edukacja, unikanie tego typu sytuacji. Dlatego, ojcze, tak może przydługo na ten temat mówię, ale to też jest rodzaj zagrożenia, jaki niosą nam media. To znaczy przez to, że, no bo przecież każde narzędzie, każdy sposób komunikowania, który odbywa się w ten sposób, że mamy nadawcę i odbiorcę, a pośrednikiem, który przekazuje ten komunikat między nadawcą i odbiorcą jest narzędzie, jest, znaczy jest tym, wykorzystujemy jakieś narzędzie do tego. Kiedyś była to tylko na przykład gazeta, dzisiaj jest telefon i różne treści są przekazywane. To trzeba widzieć w tym, że to jest też zagrożenie płynące także z tego typu mediów, jakie są po prostu w każdym telefonie dziś dostępne.
Bardzo dziękuję. Budzimy tę świadomość i chcemy ją mieć jako odbiorcy mediów, jako ci, którzy z mediów korzystają, bo im więcej wiemy, tym to lepsze jest dla nas, tym rzadziej, tym może mniejsza intensywność czy mniejsze skutki będą tych prób naciągania, mówiąc kolokwialnie, nas jako odbiorców. Mówiąc o naszym bezpieczeństwie w mediach, pani doktor, mówimy też o tym, że media są bardzo konkretnym narzędziem do tego, żeby coś kreować. Na przykład bardzo wielu, szczególnie na TikToku czy na Instagramie, pojawia się wiele autorytetów, w cudzysłowie, tak bym to jakoś opisał, medialnych, TikTokowych, instagramowych. Osoby nieznane gdzie indziej, one się na TikToku czy na tych młodzieżowych komunikatorach, mediach społecznościowych pojawiają i w jakiś sposób, no wiadomo, czym jest autorytet, też zachęcają do pewnych zachowań, do pewnych postaw młodych ludzi, ale jest też to niebezpieczeństwo różnych tak zwanych challenge'ów, czyli robienia czegoś, tak, głupich zabaw. Pamiętam z podduszaniem na przykład siebie, to jest wręcz przerażające, ale coś takiego też miało miejsce w rzeczywistości, na które byśmy może nie wpadli. Ale warto o nich mówić, bo to jest rzeczywistość, która jest, w których być może nasze dzieci, nasi wnukowie są bardzo konkretnie zanurzeni, zakorzenieni, więc pytanie też, jak mądrze nauczyć się z tego rezygnować, albo też jak mądrze, mam tu na myśli właśnie rodziców czy dziadków, wytłumaczyć, wyperswadować, powiedzieć młodym, że to nie jest dobre.
To znaczy na pewno jest to niezbędne i absolutnie jest dokładnie tak, jak ojciec tutaj zdiagnozował, że po prostu to niebezpieczeństwo po prostu istnieje. Musimy sobie zdawać z tego właśnie sprawę, że po pierwsze współczesne media rozhuśtują emocje wszystkich swoich odbiorców, walczą o te emocje swoich odbiorców. W związku z tym one angażują ich bardzo w sposób uzależniający. Czyli tak naprawdę im młodsze jest dziecko, które ma do czynienia z telefonem komórkowym i różnego rodzaju treściami, bo to się zrobiło problemem, kiedy w każdej komórce po prostu stał się, przez cały czas mamy dostępny po prostu internet. Jesteśmy cały czas online, jesteśmy dostępni na atak właśnie ten cudzysłów, ale treści różnego rodzaju. Jesteśmy dostępni dla naszych przyjaciół, znajomych, dla tych, z którymi mamy jakiś kontakt na tych grupach. Ciągle są jakieś powiadomienia, ciągle coś musimy po prostu jakiś rodzaj aktywności podejmować. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy trzeba było w domu usiąść do komputera i na nim popracować, bo był to komputer stacjonarny, to tego typu problemy były o wiele, wiele mniejsze. W momencie, kiedy walczyliśmy z nadmiernym oglądaniem telewizji i przeszkadzało nam ta prawda, że dzieci za dużo oglądają telewizję i ma to zły na nich wpływ, to tak naprawdę to było niczym w porównaniu do tego zagrożenia, które jest dzisiaj. Dlaczego? Bo po pierwsze telewizor grał w sposób zauważalny w całym domu. Było widać, kiedy to dziecko z tego telewizora korzysta, co tam tak naprawdę ogląda, nawet nie siedząc z nim w pokoju. Każdy domownik towarzyszył biernie, po prostu temu wystarczyło odrobina chęci i można było szybko interweniować, kiedy byłoby coś niewłaściwego, kiedy widzieliśmy, że dzieje się, że to jest niewłaściwa treść albo że trwa to za długo i tyle. Dzisiaj nie mamy najmniejszego pojęcia, myślę, wielu z nas, co dzieci przeglądają po prostu w swoich właśnie komórkach i kto i co im podsuwa. Musimy na przykład mieć świadomość, że powiedzmy TikTok, czyli ten rodzaj portalu społecznościowego, tak naprawdę tylko teoretycznie wprowadza jakiekolwiek wiekowe ograniczenia dla po prostu treści, które są tam pokazywane. Mając konto na TikToku, właściwie błyskawicznie każdy użytkownik ma dostęp do, znaczy jest bombardowany treściami przemocowymi, nierzadko wulgarnymi, nierzadko niemądrymi. Ja też oczywiście są też no, inne, neutralne, są też może zabawne i podobające się ludziom, ale mówię o tym, co jest po prostu zagrożeniem. Tam na pewno jest to o wiele częstsze niż w innych mediach społecznościowych, ale podobnie jest na Instagramie. Zresztą bystry nastolatek nie ma żadnych problemów, żeby pokonać, że tak powiem, Facebooka i założyć sobie konto i korzystać ze wszystkiego, co tam się dzieje. Po prostu nawet jeśli nie ma tych regulaminowych 13 lat, które są dzisiaj przepustką do tego, żeby jakby legalnie sobie takie konto założyć. Co jest takim niebezpieczeństwem bardzo dużym i myślę dla nas, jako rodziców czy dziadków, powinno być dzwonkiem naprawdę alarmowym. Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek wręcza małemu dziecku telefon jako taki rodzaj niani do uspokojenia. Można tylko być przerażonym tym, że w momencie, kiedy dwulatek, trzylatek, roczne, nawet półtora roczne, może dziecko po prostu nie możemy uspokoić, nie możemy, jest nieznośne, jak co nieraz zupełnie normalne, naturalne w jego wieku, po prostu włącza się mu bajkę na komórce, siedzi w jakimś swoim foteliku, jak zaczarowane, wpatrując się po prostu w jakąś taką, bez względu na to, czy mądrą, czy niemądrą bajkę, bo mogą być także nawet mądre bajki. Samo bycie z tym telefonem, samo to, że ono po prostu jest jakby bombardowane tego typu treściami, może spowodować po prostu to, że dziecko będzie nadpobudliwe, będzie niespokojne. Światło to niebieskie, które emitują ekrany, są bardzo szkodliwe dla mózgu tak małych dzieci. Zanim ono urośnie do wieku przedszkolnego, albo już nie mówię szkolnego, będzie uzależnione od telefonu. Będzie domagało się tych bajek, będzie domagało się innych śmiesznych rzeczy, gierek, niegierek. Nie wolno na to pozwalać. Po prostu nie ma innej metody obrony, powiedzmy, takiego młodego człowieka. Co robić, kiedy już przegapiliśmy ten moment, kiedy dzieci po prostu siedzą z tymi telefonami jak zaczarowane. No, trzeba, ja nie chcę tutaj jakichś porad psychologicznych dawać, bo ani nie jestem od tego fachowcem i też nie to jest treścią naszej audycji, ale musimy sobie zdawać sprawę, że trzeba poszukać rozwiązania. Nie wolno się z tym godzić, że dziecko tak bez przerwy ma ten telefon obok siebie, że non stop tam coś komuś odpowiada, ktoś coś od niego chce. Nie mamy pojęcia tak naprawdę jako rodzice, z kim się komunikuje i dlaczego jest danego dnia rozdrażnione, dlaczego jest smutne, dlaczego nie możemy nawiązać kontaktu, bo nie znamy po prostu tej przyczyny. Ono sobie nawet może tego nie uzmysłowić, więc rozwija się w sposób zupełnie jakby poza kontrolą rodziców. W tym dobrym tego słowa znaczeniu. Więc naprawdę trzeba umieć chronić tą przestrzeń wokół u nas od tego typu telefonów. Lepiej czasem się posprzeczać, pokłócić, porozmawiać, niż po prostu tą ciszą komunikować się, prawda, i przesyłać sobie komunikaty. To jest droga donikąd i miejmy tego świadomość.
Dziękuję bardzo. Pani doktor, jeszcze taka kwestia, o niej wspomnieliśmy w pierwszej części naszych rozmów, kształtowania wizerunku drugiego człowieka, takiego medialnego wizerunku, łącznie z tak zwanym no trzeba to chyba też tak powiedzieć, przemysłem fake newsów, memów, które się pojawiają, czyli takich śmiesznych obrazków z podpisami. Na przykładzie no, ostatnich dni, czyli śmierci i kształtowania wizerunku Jerzego Urbana, to jest jedna rzecz, a druga zniekształcania wizerunku, przesłania historii całego dziedzictwa Jana Pawła II, gdzie pojawiają się no, te tak zwane memy, czyli obrazki z różnymi napisami, z różnymi treściami tam wtłoczonymi. Bardzo często, i to jest też przedziwne i przerażające z drugiej strony, że tworzą je ludzie młodzi, nie znający Jana Pawła II, znający go tylko i wyłącznie z jako postać historyczną już. Więc media to jest też narzędzie, które z kata zrobi kogoś bardzo no, sympatycznego, tak. A z osoby świętej potrafi zrobić, czy zniekształcić zupełnie sylwetkę tej osoby świętej i no, trudno jest, nie wiem, reagować memem na mema, prawda? Natomiast no, tu jest już kolejne zadanie pewnie nas, starszych, czy tych, którzy pamiętają Jana Pawła II, czy rodziców, mądrych nauczycieli, by mówić, jaka rzeczywiście to była postać.
Dotknął ojciec bardzo ważnego tematu, wielkiego przemysłu, właśnie jakim jest po prostu, jakim są dzisiaj media i ci, którzy w tym biznesie pracują, wiedzą dobrze, że nie da się dzisiaj wykreować postaci, czy też polityka, popularnego aktora, artysty, bez mediów. Tak naprawdę jako narzędziami posługują się tymi mediami po prostu wszyscy, którzy działają w sferze publicznej, więc to niebezpieczeństwo jest przeogromne, że właśnie ci, którzy programują media, którzy mają dzisiaj w swoich rękach media, po prostu mogą tak jakby no, budować ten wizerunek no, tak, jak oni sobie życzą. Co mam na myśli? Na pewno trzeba po prostu widzieć to, że w zdecydowanej większości media stały się narzędziem ateistycznej propagandy. Stały się po prostu narzędziem w rękach różnego rodzaju liberalnych i lewackich grup. Już tak powiem bardzo właśnie ogólnie. Więc one narzucają swój punkt widzenia, więc będziemy mieć do czynienia z wielkim po prostu tego typu przemysłem. Te przykłady, które ojciec po prostu podał, postponowania, deprecjonowania dziedzictwa Jana Pawła II, atakowania tych, którzy mogliby popularyzować właśnie i nauczanie i postać Jana Pawła II, jak choćby arcybiskup Marek Jędraszewski, no, tuż przed wejściem na antenę słyszeliśmy reklamę z naszego dziennika z jutrzejszego artykułu na ten temat, haniebny powiem, a tak jaki przypuścił na arcybiskupa Tygodnik Powszechny w ostatnich dniach pod pretekstem wyjaśniania, ukazywania jakby prawdy. Bardzo przykre to jest po prostu, ale od tego dzisiaj w dzisiejszych czasach nie uciekniemy. Zalew różnego rodzaju treści, które gdzieś tam są, no po prostu myślę, że będzie jeszcze większy. Jeżeli mamy w Polsce właśnie jeżeli ktoś ośmielił się i odważył atakować Jana Pawła II, ośmieszać go, to znaczy, że nie ma ani żadnych świętości, ani też żadnej takiej realistycznej, byśmy powiedzieli, oceny tak naprawdę dorobku naszego Jana Pawła II. Z drugiej strony zobaczmy gloryfikowanie, bo ja do tego przykładu wracam, tego nieszczęsnego Jerzego Urbana z tym całym jego naprawdę negatywnym, skrajnie negatywną działalnością. Nie chcę się nad tym rozwodzić, nie chcę, żebyśmy tutaj specjalnie musieli temu poświęcać, ale czas. Natomiast to, w jaki sposób jest wybielany jego wizerunek teraz po jego śmierci, korzystając jakby z tego, no jednak, że staje się człowiek popularniejszy, no bo się o nim mówi, ponieważ zmarł, no to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, że coś takiego w Polsce jest możliwe, gdzie jednak mnóstwo przecież nas, osób żyje, którzy obserwowaliśmy za dojrzałego już życia działalność tego pana i nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, co robił, bogacił się w sposób nieskrępowany. Jakbyśmy powiedzieli, było to możliwe po 89 roku, po upadku komunizmu. Co to za rozliczenie komunizmu, skoro tego typu postać po prostu funkcjonowała tak, jakby się nic nie stało. Wręcz mało tego, o wiele lepiej po prostu jej się żyło niż za komuny. Ale kreowanie wizerunku jako kogoś, kto jest godny naśladowania dzisiaj, jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Jak sobie z tym radzić? Ojcze, nie ma naprawdę prostej reguły. Bez wysiłku to się nie uda. Żebyśmy my się nie musieli wysilać jako odbiorcy mediów i świadomie z nich korzystać, szukać racjonalności. Powiedział ojciec fake newsy jako przykład. Mamy dziś zalew tego typu treści. To są informacje nieprawdziwe, częściowo prawdziwe, albo informacje, które są w ogóle prawdziwe, ale podane w takim kontekście, żeby zupełnie po prostu wypaczyć ich sens, spowodować, żebyśmy na przykład zupełnie inaczej to odebrali. Mnóstwo ośrodków stara się dzisiaj no po prostu w ten sposób na nas wszystkich wpłynąć, zohydzić nam rzeczy wartościowe i dobre, a po prostu zachęcać do tego, żebyśmy robili głupoty albo po prostu w ogóle interesowali się czymś, co nawet w ogóle nie powinno być w sferze zainteresowania publicznego, bo są to na przykład osoby, które no, niewiele sobą reprezentują, nie mają nic mądrego do powiedzenia, co nas powinno obchodzić, co myślą o tym czy o tamtym. Tak kreowane postaci, więc bez tego, że mamy świadomość tego i staramy się tym na przykład właśnie swoim czy dzieciom, czy wnukom o tym mówić, przekonać, nie damy rady po prostu. To jest ta najprostsza, ale trudna, znaczy najprostsza, jedyna, ale trudna metoda, wymagająca od nas wysiłku. Korzystamy z mediów, przyzwyczailiśmy się, że bez wysiłku, a to jest droga donikąd. Trzeba to sobie uświadamiać.
17 minut po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone na temat nasze bezpieczeństwo w mediach. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tych kwestii wiele jeszcze, ale zaprosimy już teraz naszych słuchaczy i mamy nadzieję też na takie poszerzenie horyzontu, palety tych zagadnień, które podejmujemy dzisiejszego wieczoru. Numery telefonów do naszego studia tutaj w Toruniu 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej części Polski do Łodzi włącznie. Druga część naszej ojczyzny 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski kierunkowy 48 56 655 23 33 i 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wcześniej 011. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony Przemysław z Warszawy.
Witamy Panie Przemku.
Bóg zapłać tutaj za to słowo wprowadzenia. I taka z dzisiaj obserwacja. Nie oglądam tej stacji komercyjnej, ale w takiej migawce zapowiedzi programu była relacja o dyżurnym temacie tejże stacji, czyli księżach, pedofilach, tym razem gdzieś tam z Filadelfii czy skądś. I jakieś takich polskojęzyczne dwie osoby tam były. I jeden z tych panów, który tam był w tejże telewizji, w tym wywiadzie tego reportera, taką manipulacją się posłużył, albo ewentualnie ktoś mu po prostu to podsunął, że w ramach mówienia o tej pedofilii gdzieś tam w tym kościele w Filadelfii bodajże, były migawki obrazów Ojca Świętego Jana Pawła II. I potem było takie, ten pan właśnie powiedział, że może mu nie powiedzieli, a może nie chciał wiedzieć. Po prostu jak to usłyszałem, to mnie po prostu zwarło od środka coś, bo to jest tak potworna, taka po prostu manipulacja, gdzie teraz jakieś osoby, które właśnie to, co pani powiedziała, nie znały Jana Pawła II, sugestia, to jest po prostu przez sugestię. Ktoś, kto to oglądał, tak jak ja, no to się zbulwersował, tak? No bo Jana Pawła II pamiętam i na tyle, na ile mogę, czasami sobie przyswajam jego nauczanie i większego Polaka niż jak Jan Paweł II nie było i nie będzie prawdopodobnie. Natomiast ktoś, kto to ogląda i nie znał Jana Pawła II, co mu zostanie w głowie? Sugestia, którą prawdopodobnie mu ktoś z tej telewizji komercyjnej napisał na kartce, że nie zna prawdy, ale może nie wie, a może nie chciał wiedzieć. Prawda? Więc to jest manipulacja, która wielokrotnie się w tej stacji pojawia i jakikolwiek program, który idzie w tej kłamliwej stacji polskojęzycznej, gdybyśmy wzięli i posłuchali, to w każdym programie jest sączenie jadu i nieprawdy. Ja to tylko się jeszcze jednej rzeczy nie mogę nadziwić, bo tam pracuje podobno kilkoro ludzi, którzy uważają się za wierzące osoby. Szczególnie jest taki pan jowialny, starszy pan od pogody, który jest tam kiedyś był gdzieś tam podobno w ruchu Światło-Życie, coś taki od pogody, który jest tam na progu już wieku emerytalnego. Jak on może zapowiadać pogodę i relacjonować w tej stacji, skoro słucha takich po prostu jawno antypolskich i antychrześcijańskich po prostu audycji i produkcja, która to robi, za chwilę robi mu produkcję do jego wystąpień pogodowych. To mnie po prostu zadziwia, bo to jest coś niepojętego. No powiem szczerze, jestem zbulwersowany, bo dzisiaj gdzieś ten program szedł. Ja nawet nie oglądam, bo tylko migawkę widziałem. Po prostu potworne, ich niszczące dla ludzi, dla tych, którzy to obejrzą, dla młodego pokolenia. Za chwilę pojawią się pewnie jakieś komentarze na ten temat. I atak na Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, Panie Przemysławie. Szczęść Boże, Pani doktor, bardzo proszę.
Bardzo trafnie Pan, Panie Przemysławie, to wyłapał i ten rodzaj manipulacji, bo to jest no coś bardzo charakterystycznego, ale właśnie co może przeciętnemu odbiorcy z całym szacunkiem dla niego po prostu umknąć, tak? Jak nie będzie nastawiony na to, że musi tak bardzo czujnie patrzeć w ten telewizor, dokładnie o takie działanie na podświadomość chodzi. Nieważne, czy ukradł, czy jemu ukradziono, wiemy, mamy zapamiętać, że jest zaplątany w kradzież, prawda? W którymś momencie ktoś to mocno wyciągnie na światło dziennie, coś tam dopowie i będzie tak łatwo wszystkim przyswoić ten właśnie na przykład tą nieprawdę, że Jan Paweł II tolerował pedofilię, albo że ją przykrył, albo że w ogóle mógł tego typu po prostu grzech akceptować w jakiejkolwiek postaci. I o to dzisiaj tak naprawdę naprawdę tego typu autorom materiałów chodzi. Tutaj problem jest oczywiście jeszcze bardziej złożony, że tak powiem, że czy media są źródłem wiedzy na ten temat, czy są obrazem tego, co gdzieś inne jakieś ośrodki produkują, robią, zwalczają, czy one, a one tylko odzwierciedlają i są narzędziem w, po prostu w rękach tego typu, że tak powiem, ludzi, no to to pytanie zostawię na ten moment otwarte. Natomiast no po prostu jest to coś obrzydliwego. W ogóle cały problem atakowania duchownych, także w Polsce, tak bezpardonowo, tą nieszczęsną, mówię szczerze, pedofilią i różnego rodzaju zarzutami, tak mocno naciąganymi. Mijają lata, mijają miesiące. Ile z tych wielkich spraw zostało tak naprawdę mocno potwierdzonych, ilu ma świadków, czy te ataki były w ogóle uzasadnione, to jest temat na odrębne programy, odrębną audycję, ale na pewno mnóstwo medialnych manipulacji z tym tematem jest związanych. Natomiast jeszcze jeden ten wątek, który pan poruszył, ogromnie istotny. Pan, panie Przemysławie, powiedział tak w taki prosty sposób, jak można w takim miejscu pracować. I wie pan co, że to dotyka pan ogromnie ważnego problemu, nie mentalnościowego tych ludzi. To jest rodzaj machiny, dzisiaj to już coraz bardziej wyraźnie widzimy, takiego prania mózgów tych, którzy mają jakieś swoje nieszczęście, że znaleźli się w takim miejscu. Oni sobie już potem nie są w stanie sami dobrze pomóc, ponieważ no, są po prostu w takim kieracie, byśmy powiedzieli, różnego rodzaju prawd, półprawd, zależności, które po prostu no, oczywiście też są odpowiednio gratyfikowani, że to jest bardzo trudne zerwać z takim czymś, jak się uśpi swoje sumienie, no to już potem idzie prościej, prawda? Natomiast musimy sobie zdawać z tego typu sprawę, że raz po raz informacje medialne o różnego rodzaju aferach mobbingowych, na przykład związanych z tego typu gdzieś tam miejscami pracy, to nie jest już jakaś tylko zwyczajnie zawodowa, środowiskowa plotka, bo zbyt często to się po prostu potwierdza, zbyt wiele osób zaczyna publicznie na ten temat mówić, w jakim miejscu pracy się znaleźli, dlaczego nie potrafili z niego odejść. Takie zerwanie, bym powiedziała, z tego typu toksycznym miejscem jest po prostu trudne. I oczywiście ktoś, kto uważa się za katolika, no to nie powinien w takim miejscu w tym momencie pracować, skoro ma do czynienia z tak jawną manipulacją, jak na przykład tą na temat Jana Pawła II.
Dopytam pani doktor, bo wiele się takich artykułów, tekstów pisanych pojawia, czy to w internecie, czy w gazetach, opartych o przypuszczenia pewne, czy o pytania, czy o sugestie, o których pan Przemysław też wspomniał. To jest jeden ze sposobów manipulacji, czy podważania, czy tekstów, które zostały napisane w sposób, który można łatwo podważyć, jeżeli mamy świadomość, że no są takie metody manipulacyjne, które nam proponują pewne kwestie w formie takich zadawanych pytań właśnie w tekście.
Tak jest, jak najbardziej. To jest jedna z form bardzo często stosowanych manipulacji, kiedy po prostu w tytule będziemy po prostu ze znakiem zapytania po prostu zwracać uwagę na jakiś problem. Czy Jan Paweł II... Jan Paweł II godził się na krycie pedofila i znak zapytania. Zostanie w głowie, właśnie mówię tylko te dwa hasła, święty papież i pedofilia obok, tak naprawdę przestanie za chwilę mieć znaczenie, jakie tak naprawdę za tym stoją treści. Ten typ manipulacji jest naprawdę częsty, ale jeszcze jest jedna rzecz, która dzisiaj no, bardzo często się też pojawia. Rzetelne dziennikarstwo oparte jest na sprawdzonych informacjach, czyli tak naprawdę do publikacji powinna być kierowana informacja tylko wtedy, kiedy potwierdzona jest w co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, które są przytoczone. I w momencie, kiedy tego nie ma, no to nie powinno być w ogóle takiego takiego newsa, takiej informacji nie powinna być publikowana. Dzisiaj oczywiście w sieci wystarczy jedno źródło anonimowe i już mamy wielki artykuł czy wielkie informacje na ten temat. Podajemy sobie coś jakby, jakieś odkrycie, jakby ktoś taką tajemnicę nam zdradził, prawda? A to może być zupełnie naciągana treść, więc tak naprawdę wydaje mi się, że bezpieczniejsze byłoby dzisiaj powrót też nasz do tego, że wierzę tylko w potwierdzone informacje, na przykład w dwóch co najmniej niezależnych od siebie źródłach, a resztę trochę mimo uszu puszczam, no bo nie jestem w stanie odróżnić prawdy od fałszu na krótką metę, prawda?
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Pokój i dobro. Dariusz z Kalisza.
Witamy, panie Dariuszu.
Witam serdecznie. Przysłuchuję się tej audycji. Wracam z pracy, już jestem na parkingu i tak jeszcze chwileczkę mówię, wysłucham tego dobrego, pięknego zdania. Zgadzam się z moim przedmówcą. Szanowni Państwo, ale zobaczcie, Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, jeździł po wszystkich krajach i kontynentach. Wychodziło to miliony ludzi, słuchało go, biło brawo, cudownie, jak go wychwalali, cytowali. A teraz jest szkalowany, teraz jest wytykany palcem. I gdzie są ci ludzie? Na przykład w Polsce. Gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci dziennikarze? Gdzie są ci sportowcy? Gdzie są ci ludzie, którzy chcieli się przy nim pokazać, gdy on przyjechał do Polski? Gdzie oni teraz są? Czemu oni nie stanęli w jego obronie? Nie stają teraz w jego obronie. Czemu teraz nie słychać właśnie tego oburzenia, jak tak możecie mówić na tego człowieka? A wtedy się z nim fotografowali, wtedy się z nim pokazywali, wtedy pokazać się z Janem Pawłem w dobrym momencie, to była dobra reklama, bo gdzieś jakiś billboard na trasie jego przejazdu, no to wtedy to wszyscy lgnęli. A teraz, żeby powiedzieć coś o tym człowieku życzliwego, żeby obronić go w ogóle, żeby obronić, a wszyscy tylko rzucają teraz kamieniami w tego człowieka. Mnie to boli, że miliony były teraz, a teraz wszyscy się zamykają w tych swoich smartfonach, bo smartfon, prawdę ci powiem, rzeczywiście, kochani, nie weryfikuje się informacji, bo to czas kosztuje, bo to czas trzeba poświęcić na zweryfikowanie tej informacji, a w radiu się słucha w różnych tych komercyjnych radiach i tam jest wszystko podane, tam myślą za ciebie. Tam masz po prostu dostarczoną informację i nie musisz jej zweryfikować w cudzysłowie, bo tam na pewno prawdę ci powiedzą. Stańmy za Janem Pawłem II, kochani. My tu w Kaliszu bronimy życia. My tu w Kaliszu jest zawsze pierwszy czwartek miesiąca, zawsze tutaj jest modlitwa za życiem, za miłością, za rodziną. Kochani, rodzina. Rodzina to jest coś pięknego. To jest coś pięknego i nigdy nie pozwólmy wyrwać sobie rodziny. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Dariuszu, z Panem Bogiem.
Ja tylko mogę po prostu podpisać się dwoma rękami pod tym, co pan Dariusz powiedział. Bardzo serdecznie pozdrowić Kalisz. Miałam wielki zaszczyt, przyjemność relacjonować pielgrzymkę Jana Pawła II właśnie w 97 roku w Kaliszu. Do dziś mam te obrazy w głowie, w pamięci, tą jego wspaniałą homilię i te słowa przypomniane, które powiedział, cytując matkę Teresę z Kalkuty: jeśli matce wolno zabić swoje dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali. Więc wiemy, że Kalisz jest za Janem Pawłem, mam nadzieję, i bądźmy wszyscy, nie pozwólmy zepsuć, nie chcę nawet powiedzieć słowa wizerunku, bo tak bardzo nawet nie pasuje, takie jest proste, takie jest zwyczajne, do tego niezwykłego, nadzwyczajnego człowieka. Chrońmy autorytet Jana Pawła II wszelkimi możliwymi dla nas sposobami. Tylko tyle mogę skomentować piękną wypowiedź pana Dariusza. Pozdrawiam serdecznie pana.
Dopowiem jeszcze, pan Dariusz powiedział, że żebyśmy się nie zamykali w tych swoich smartfonach, a może właśnie tam też warto, czy warto właśnie, pani doktor, tam bronić Jana Pawła II na przykład?
Jasne, że tak. Tylko wpadnijmy na to, jak to robić. Może czasem częściej na swoich kontach po prostu pisać i popularyzować to, co Jan Paweł mówił, znaleźć na to metodę. Choć ojcze, no powiem tak, zło jest takie krzykliwe, takie nieraz atrakcyjne, takie właśnie, byśmy powiedzieli, no pozornie dla nas ciekawe. Dobro bywa ciche, bywa skromniejsze. Może się nie sprawdzić też ta metoda takiego popularyzowania właśnie, że my będziemy robić dobre memy z Janem Pawłem II, prawda? Ale może już ładne obrazki, ładne zdjęcia, przypominanie to, co działo się wtedy, kiedy on był u nas, takie historyczne, bym powiedziała nawet. Nie musimy tworzyć mema, tylko pokażmy jego zdjęcie wtedy, kiedy był, więc... Ale metod pewnie jest tyle, ilu nas. Zatroszczmy się o to wszyscy razem, tak jak, tak, jeżeli tak uważamy. A myślę, że naprawdę jest nas wielu.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, halo, kłaniam się. Szczęść Boże, Przemysław Czarnek z tej strony.
Szczęść Boże, kłaniamy się, panie ministrze.
Przysłuchuję się tak troszeczkę na raty audycji początkowej wypowiedzi pani profesor i później tym słuchaczom, którzy mówili też o Janie Pawle II. I dziękuję za tą audycję, dlatego że po pierwsze rzeczywiście zwracanie uwagi na to, co robią dzieci przy komputerach, jest dzisiaj szczególnie trudne, ale tym bardziej szczególny jest obowiązek rodziców. I tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że to tak czy inaczej od nas rodziców, od nas dziadków zależy, czy te dzieci będą przy tych komputerach, przy tych laptopach, smartfonach i komórkach przypilnowane, czy nie. Pewnie, że jest dużo trudniej niż wówczas, kiedy telewizor jako jedyne medium w pokoju jednym czy dwóch był włączony, wtedy można było zaobserwować szybko, co robią dzieci, ale to tym bardziej musimy się przykładać, tym bardziej musimy sobie zdawać sprawę ze swoich obowiązków rodzicielskich, myśląc o przyszłości naszych dzieci. To jest pierwsza uwaga. A druga, dotycząca tego obrzydliwego materiału, który też widziałem wczoraj, a dotyczącego Jana Pawła II. No, sami państwo widzicie, to jest od kilkunastu lat trwa, od kilku lat, no, można powiedzieć dziesięciu, trwa ta akcja pedofilią w Kościół. Nikt nie usprawiedliwia pedofilii. Ona jest absolutnie skrajnym, dramatycznym grzechem i wielkim przestępstwem przeciwko dzieciom. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Każdy, kto się jej dopuszcza, powinien być ukarany. Natomiast obrzydliwe manipulacje było widać chociażby poprzez fakt wizyty pani Scheuring-Wielgus z tym panem Liśniewiczem, czy jak on tam się nazywał, który uchodził za pierwszego, który wyjawił swoją wielką krzywdę, której miał rzekomo dostać. Jak się okazało, to zwykły oszust, który próbował od proboszcza wyłudzić 30 tysięcy złotych. Ile było takich przypadków fałszywych oskarżeń? Ile było takich przypadków absolutnie szkalowania dobrego imienia Kościoła? Bo tu nie chodzi o księdza, tu chodzi o szkalowanie dobrego imienia Kościoła, religii Pana Boga w szczególności, o odciąganie młodych ludzi od Pana Boga. O to tu chodzi. Tu chodzi o podkopanie autorytetów. Każda rewolucja lewacka, lewicowa, marksistowska, neomarksistowska ma dokładnie to samo fundamentów. Absolutne zrzucenie z piedestałów autorytetów. Rewolucjoniści we Francji wyrzucali strumień królów i rozrzucali ich po ulicach miast. Tak samo było w Hiszpanii. Dokładnie jest tak samo dzisiaj. Żeby odciągnąć młodych, młodzież i dzieci od autorytetów, podkopuje się autorytet Kościoła poprzez uderzanie właśnie w ten sposób. Ostatecznie uderzanie w ten największy autorytet, który mieliśmy i mamy, Jana Pawła II. To jest uderzanie na oślep, ale niestety znów naszym obowiązkiem jest tłumaczenie, kim był Jan Paweł II, jaką wielką postacią był w historii świata, Europy i Polski, i bronienie jego dobrego imienia. To jest nas wszystkich obowiązek, bo musimy pamiętać, rewolucja na tym polega. Autorytet musi być podkopany. I to widać nie tylko na tym przykładzie. Zobaczcie państwo, na czym polega kryzys rodziny, na czym polega kryzys szkoły również. Podkopanie autorytetu rodziców. Cywilizacja łacińska tym różni się od tej neomarksistowskiej, że w łacińskiej cywilizacji dzieci słuchają rodziców i mają obowiązek słuchać rodziców. W tej neomarksistowskiej dzieci donoszą na rodziców i podkopują ich autorytet. To samo w szkole. Jeszcze 20-30 lat temu było nie do pomyślenia, żeby rodzice nie słuchali nauczycieli na wywiadówce i mieli pretensje do nauczycieli, mieli pretensje do dzieci, które były oceniane przez nauczycieli. Dziś to dziecko bardzo często ocenia nauczyciela i to trzeba zmienić. Ten autorytet w każdym wymiarze, na każdej płaszczyźnie naszego życia musi występować. występować. I jeśli nie będzie autorytetu, rewolucja zgniła, neomarksistowska, wywodząca się z marksistowskiego korzenia, niestety będzie zwyciężać, a to będzie kosztem każdego człowieka, każdego istnienia. I taki mamy dzisiaj świat, ale tym większe nasze obowiązki. Bardzo dziękuję za tę audycję. Powinniśmy takich audycji słuchać codziennie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też, ja dziękuję za tą wypowiedź, ale jeśli można, panie ministrze, mam apel, od razu wykorzystam, bo nie mam okazji rozmawiać.
Tak jest.
O edukację medialną. Jako osoby pracujące w tej branży, a dziennikarzem jestem już ponad lat 30, zawsze o tym po prostu wspominamy, jak znaczy gdziekolwiek dotykamy tego typu problemów, które pan tak trafnie opisał i z którym absolutnie też się zgadzam, że dokładnie tak jest. Bez edukowania, jak korzystać z mediów, czym są media, jak ważne jest to, w czyich są rękach, jak mogą nami manipulować, no po prostu no zostawiamy, że tak powiem, wszystkich odbiorców na łup tych właścicieli mediów i tych, którzy mediami sterują. Więc warto byłoby po prostu pomyśleć o tym, jak to zorganizować.
Absolutnie zgadzam się z tym i o tym myślimy. Wszystko po kolei. Najpierw musimy odtworzyć edukację historyczną, edukację o prawdziwej historii Polski. Dzisiaj kolejny przykład podręcznika z 8 klasy, który mi pokazał kolega, w którym jest mowa o bitwie o Anglii, ani słowa o dywizjonie 303 Polakach, którzy w tym uczestniczyli, więc to robimy po kolei. Natomiast to tak czy inaczej, jeszcze raz, żeby leciutko w polemikę wyjść, oczywiście, że edukacja medialna, ale bez obowiązków rodzicielskich względem
tak,
dzieci,
oczywiste.
Bez zainteresowania się dziećmi, żadna edukacja medialna nie pomoże.
Nie da.
To jest nasz święty obowiązek kontrolować, co dzieci robią przed komputerami. Obowiązku nikt i nic nas nie zwolni.
Tak jest, jak absolutnie tak. To ja też jeszcze tylko dodam swoją osobistą pochwałę podręcznika pana Roszkowskiego. Gratuluję tej odwagi, wertuję, czytam ten podręcznik, jestem też nauczycielem akademickim, uczę przedmiotów związanych z dziennikarstwem, ale super książka, po prostu polecam każdemu i jestem w Poznaniu, gdzie mieszkam i pracuję na co dzień, była historia skrajnie bulwersująca, kiedy media ogólnopolskie wyśmiały i skrytykowały nauczycielkę, bo po prostu wykorzystała ten podręcznik, bo taka jest nagonka na tych, którzy z tego podręcznika chcą korzystać. Ta pani, której osobiście nie znam, nie wiem nawet jak się nazywa, ale świetną polemikę z tymi artykułami Onetu i Newsweeka zamieściła na portalu Radia Poznań. Polecam, warto przeczytać, więc niech się ci nauczyciele nie poddają. Cieszę się, że ona znalazła w sobie tej energii tyle, żeby właśnie nie poddać się i z niego korzystać, nawet w tak bardzo, bym powiedziała, lewackim mieście, jakim jest niestety Poznań. Więc myślę, że dobra droga i może coś na kształt tego typu podręcznika też właśnie do mediów udałoby się stworzyć. Bylibyśmy
tak
bardzo wdzięczni.
Będziemy o tym myśleć. Kłaniam się państwu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pani doktor, jeszcze jedna kwestia, którą tutaj i pan minister zauważył, i pani doktor też w tym słowie wstępnym. Ta współpraca właśnie, rodzice, wychowawcy, opiekunowie, czyli dom, uświadamianie sobie, nie dawanie telefonu, smartfona, tabletu, masz dziecko 3-letnie, zajmij się.
Zajmij spokój.
Tak, dziecko będzie patrzeć jak w święty obrazek, bo tak to funkcjonuje niestety. To też i te kolory, o których pani doktor mówiła, i odpowiednie światło, i wszystko tam działa, i muzyka, i dźwięki. Ale to jest jedna rzecz. Dom, szkoła, wiadomo, podręcznik, wszystko. I jakieś takie uświadamianie też osobiste, czy nauczenie dziecka, żeby oddzielać, żeby ono wiedziało, że jest coś dobrego, ale też, że jest coś złego, żeby miało świadomość, że są ludzie, którzy chcą wykorzystać umysł tego człowieka młodego, chcą wykorzystać jego zainteresowania, jakoś je ukierunkować, więc musi być ta współpraca tych wszystkich organów, tak bym to nazwał.
Jak najbardziej. To tutaj można absolutnie kibicować i jakby tylko się podpisać pod tym, co ojciec powiedział. Natomiast ja na inny troszkę aspekt jeszcze tego problemu bym chciała zwrócić uwagę. No, adekwatnie do wieku dziecka. Bo nie dyskutujmy z trzylatkiem i nie tłumaczmy mu, na czym polega problem z tym, że on nie może dostać w danym momencie telefonu do ręki, no bo to nie jest jego poziom poznawczy, tak? Po prostu trzeba zabrać ten telefon i odwrócić uwagę od czymś innym, ciekawszym. Może książkę dać mu do ręki. Może oderwać się od swojego smartfona, tak? I po prostu poświęcić mu uwagę i zaaranżować zabawę, rozmowę, cokolwiek. Po prostu jest to ryzyko, że przesadzimy, że powiemy po prostu, no, będziemy rozmawiać z kilkulatkiem albo z dziesięciolatkiem. W pewnym momencie trzeba odciąć. Po prostu nie ma innej drogi. Trzeba odsunąć, bo rozum i ojcu, i mnie, i innym rodzicom, i dzieciom będzie podpowiadał to samo. Nie powinieneś dzisiaj z tego korzystać. Daj już spokój, jest ta godzina, odłóż telefon. I ile razy robiliśmy? Po prostu zmieniamy zdanie, tak? Wieczorem miałam nie grać na telefonie w jakieś śmieszne gry. Ktoś sobie powie, patrzę, pierwsza w nocy. To nie jest proste. Po prostu trochę trzeba podchodzić do tego jak do naprawdę takiego nałogu. Alkoholika, jeśli chcemy wyleczyć z nałogu, musimy nie dawać mu alkohol lepszej jakości o innych porach dnia. Odciąć go trzeba od tego. Musi przejść bardzo brutalny, że tak powiem, proces oczyszczania organizmu, aż zacznie z tego wychodzić i nigdy to nie będzie łatwy proces. Boję się, że z tymi smartfonami jest trochę podobnie i że tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, jak je mamy, to będzie działać, więc tym bardziej. No, trzeba ograniczenia sobie wprowadzić.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Krakowa.
Prosimy bardzo, Panie Krzysztofie.
Ja chciałem zwrócić na... Następnie chciałem powiedzieć, że nie jestem ani za PiS-em, ani za Platformą, ale zauważyłem pewną manipulację obecnie odnośnie reformy sądownictwa. Wiadomo, że raczej większość Polaków zdecydowana jest zdania, że z sądownictwem nie było dobrze, no i nie jest dobrze. Do tego też się przyznaje obecnie obecna władza, że reformy należy kontynuować. Ale zauważam, nie jestem prawnikiem z zawodu, ale z wykształcenia, zauważam manipulacje, jakie przeprowadza minister Ziobro. Podam przykład prosty, że było upolitycznienie, to wszyscy się zgodzą, ale w tej chwili jest moim zdaniem jeszcze większe upolitycznienie. Na tym polega manipulacja. Pod płaszczykiem reformy upolitycznia się wymiar sprawiedliwości. Przykład. Była kilka lat temu jednogłośna uchwała prokuratorów świętokrzyskiego i Małopolski o wpływaniu polityków na niezależność prokuratury. Czym to jest bardzo niebezpieczne i to jest podstawa, bo wówczas człowiek, zwykły obywatel jest bezradny w przypadku nadużyć władzy.
Mhm. Ja pozwolę sobie, panie Krzysztofie, wyjść słowo, bo to nie jest temat dzisiejszej audycji. Może gdy będzie ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości, to zachęcam, żeby może się z tym zgłosić, bo ani nie możemy tego zweryfikować, bo to nie są kwestie medialne. Nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi, ale kwestie takie bardzo jakby techniczne, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, więc przepraszam, ale chyba trudno będzie nam tu nawet jakoś zająć stanowisko czy skomentować.
Natomiast jakby ja bym tylko tyle dodała, że mamy do czynienia naprawdę z bardzo ostrą walką polityczną, jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce, w ogóle o reformy. I tutaj też musimy mieć tego świadomość, bo chętnie bym pani Krzysztofie po prostu zapytała, gdzie pan się zetknął z tymi informacjami, na podstawie czego wyrobił pan sobie zdanie, że powiedzmy reforma równa się upolitycznienie. Bo tak naprawdę tutaj szczegóły tej informacji mają bardzo duże znaczenie. I tak jak ojciec powiedział, nie jest to przedmiotem tutaj dzisiaj naszej rozmowy, a ja na pewno nie jestem osobą kompetentną, żeby na ten temat mówić, no to po prostu mamy do czynienia jednak z tak ostrą walką polityczną, nie tylko w Polsce, ale na szczeblu ogólnoeuropejskim, że musimy mieć też świadomość, że na ten temat jesteśmy karmieni no bardzo wątpliwej jakości, także informacjami tych, którym na przykład ta reforma po prostu jest nie w smak. I nie jednej osobie pan Ziobro się naraził, w ogóle dotykając tego tematu i próbując coś w tym sądownictwie zmienić, więc no warto właśnie zastanawiać się, skąd czerpię tą informację, dlaczego tak uważam, na podstawie jakich faktów, bo może właśnie ktoś bardzo chce, żebym tak myślał. Także tyle mogę na ten temat.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże, mówi Mieczysław z centralnej Polski.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taką jedno zjawisko, które wydaje mi się jest kluczowe. Otóż myśmy się zgodzili już przez bardzo wielu lat, kiedy wszedł ten masowy internet, na całkowitą anonimowość w sieci. Ludzie młodzi czy starsi wypisujący na portalach tych komunikacyjnych, czy tam kiedyś był taki bardzo modny gadu-gadu, potem Skype i tak teraz się rozwija, to oni mieli całkowitą anonimowość, a więc nie brali stricte odpowiedzialności za przekazywane tam treści, nie można ich było zidentyfikować, nie można ich było w żaden sposób no, jakoś sprawdzić, kto to pisze. Często były sytuacje, gdzie no, chłopcy podszywali się pod dziewczęta, czy mężczyźni pod kobiety. Takie też były sytuacje. No i tutaj moim zdaniem problem należałoby rozwiązać poprzez no, domaganie się jednak, żeby ta anonimowość w jakiś sposób została ograniczona. Jeżeli ja piszę, komentuję artykuł w internecie, tak, no poważny, na przykład jakiegoś powiedzmy profesora, tak, ja się podpisuję swoim jakimś wymyślonym pseudonimem, nikt nie może sprawdzić, kto ja jestem, skąd ja się wziąłem, czy ja mam w ogóle jakiekolwiek no, wykształcenie, czy też wiedzę, żeby komentować taki artykuł, no to tutaj wprowadza się całkowity chaos informacyjny. No i właśnie chciałem poprosić panią doktor, żeby troszkę może wypowiedziała się w tym problemie. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie. I no, trafił pan też w sedno problemu, jeśli chodzi właśnie o to, czym jest anonimowość w internecie, skąd ona się w ogóle wzięła. To, bo pewnie ani pan, ani ja, ani wielu naszych słuchaczy po prostu nie wymyśliło tego, że można bezkarnie, nie podpisując się imieniem i nazwiskiem, robić coś w przestrzeni publicznej, prawda? Nie biorąc za to po prostu żadnej odpowiedzialności. Ale niestety tak został ten internet skonstruowany. Po prostu to był ten główny magnes przyciągający po prostu różnego rodzaju treści do publikacji. No, anonimowość, która po prostu niektórym dodaje skrzydeł, niektórych po prostu kieruje w jakieś bardzo swobodne różnego rodzaju wypowiedzi. Moim zdaniem tego nie cofniemy. Tutaj tak naprawdę tak są zbudowane media społecznościowe, one na tym zarabiają. Proszę sobie wyobrazić, ile osób dzisiaj śledzi konta blogerów, tak jakby to były konta prywatnych osób, zupełnie prowadzone społecznie w interesie tej grupy, którą sobie wymyśliły na przykład właścicieli białych kotów, albo tych, którzy lubią gotować o poranku, czy coś bardziej poważnego. nie wiemy, wydaje nam się, że to jakaś fajna, miła osoba, która myśli podobnie do nas, stworzyła taką grupę, a za tym tak naprawdę bardzo często stoją osoby, które po prostu na tym też zarabiają. Tworzą firmy, które zatrudniają wcale nie takich młodych ludzi. Oni tylko wyglądają jak młodzi, posługują się językiem, jakby byli wręcz bardzo młodzi, mają pseudonimy, jakby byli dziećmi w szkole podstawowej, a są 40-30-paro, może nawet ponad 40-letnimi ludźmi starszymi, udającymi nastolatków, i gdyby nie ta anonimowość, to w życiu by nie były autorytetami dla młodych ludzi, bo tak naprawdę, nie wiem, częstotliwość tych wpisów, ilość, po prostu sposób prowadzenia, mówię na przykład dla mnie, jako dla fachowca, bo mówię, wiem, jak długo się tworzy jakiś wpis, jak wcale nie jest łatwo zrobić porządny tekst i zdjęcie, więc ja mówię, po prostu wiem, że robią to za niektóre osoby inni. Pracują nieraz na jedno konto 3-4 osoby, bardzo często znani sportowcy, znani artyści, mają swoje konta w mediach społecznościowych, jakby sami je po prostu prowadzili. Cześć kochani, ja jestem po porannej kawce, a wy też. Wpis wygląda tak, jakby właśnie wstał nasz ulubiony aktor i nas przywitał, złożył nam życzenia na urodziny, a przecież to nie on robi. Nie raz po raz branża śmieje się, bo kuchnia jest pokazana, tak? Mieliśmy niedawno właśnie wpisy rozpisane na cały tydzień dla aktora, który w ten sposób miał się komunikować ze swoimi fanami, a wpisy są nie zrobione przez niego, tylko przez fachowca. Odchodzą z firm na przykład w atmosferze skandalu blogerzy, o których myśleliśmy, że są jakby nie są grupą, są sami w sobie, prawda? Zajmując zbiorowo wyobraźnię całego pokolenia nastolatków. Wracam do tej swojej diagnozy. Tylko wiedza na ten temat pozwoli nam się przed tym obronić. Jeżeli będziemy w stanie wytłumaczyć dzieciom, że możecie się bawić w internecie, ale to musi być ograniczone, i nie wiesz, że fajna dziewczyna, która poleca ci zakup kolejnej bluzki, czy szminki, czy pokazuje, jak ma sobie farbować włosy, mając lat 12, zupełnie niepotrzebne, prawda, zabiegi, to po prostu obnażanie tego, że to jest jakiś dorosły człowiek, który tobą kieruje, pomoże, myślę, też po prostu prowadzić ten proces wychowawczy. Bo łatwe zdemaskowanie tego wszystkiego nic nam już dzisiaj nie da. Bo to ja przecież tutaj państwu nie zdradzam żadnych tajemnic. To wszystko jest w legalnie dostępnych źródłach, z których mało kto sobie dzisiaj zdaje sprawę. Więc ta nasza refleksja, taka jak tego naszego drogiego, bym powiedziała, słuchacza, pana Mieczysława z centralnej Polski, jak siebie określił, który mówił, tak skrytykował tą anonimowość w sieci, jak najbardziej na miejscu. Bo bezkarność właśnie anonimowych wpisów jest źródłem niejednego problemu, niejednej osoby.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego i panią doktor. Właśnie w sprawie czysto medialnej. Zastanawiam się właśnie, skąd taka ucieczka ludzi jakby do tych mediów społecznościowych. No weźmy na ten przykład dzisiejszy ten dzień. To mi się wydaje, że powodowana jest niekoniecznie jakimś złem, tylko z powodu niedomagań jakby mainstreamu, z powodu stosowania cenzury prewencyjnej. No weźmy dzisiaj, odbyło się te walne zgromadzenie połączenia PGNiG-u z Orlenem. Jakoś nie było słychać do tej pory, pan Tytko, ten cały pan inżynier Tytko sprawę bardzo tu nagłaśniał. Chciał się jakoś komunikować z głównym nurtem mediów, żeby naświetlić sprawy i poważnie porozmawiać, i powinna druga strona, ale to już tak na marginesie. W ogóle podobał mi się program cykliczny Geopolityka w telewizji Trwam. Oglądałem ostatni odcinek. no i dotyczyła tej czwartej rewolucji przemysłowej. I autorem bloger był pan Woźniak, pseudonim Ator, ale z drugiej strony właśnie dzięki komunikatorowi dowiedziałem się od niego, bo tak zainteresowałem się, kto to jest w ogóle. No i wszedłem na tę wideoprezentację, on ma taki, ten, taki tytuł, jest na YouTubie i on przedstawia fatalne rozwiązania, są procedowane, znaczy projekt procedowany rządowy na temat ochrony ludności. No tam jest wszystko, to się... Nie jestem przeciwko władzy, ale tego jednak nie podejmują media głównego nurtu i dlatego ludzie tak uciekają do Facebooku, bo stosują cenzurę prewencyjną. No i dzisiejsze posiedzenie tego to skandaliczne było, tego PGNiG-u, to światło wyłączanie jakieś, tutaj przedstawiały poważni ludzie, że jakiś notariusz chodzi, zbiera podpisy tych akcjonariuszy, co się sprzeciwili, a tutaj światło gaszą najpierw, to ale to mainstream nie powie o tym, no może tyle, bo to...
Dziękujemy, panie Adamie, pozdrawiamy serdecznie.
Jak najbardziej, ja również pozdrawiam serdecznie pana. Dotknął pan ważnego tematu, jakim jest cenzura w ogóle i temat rzeka, prawda? Różnego rodzaju przejawy cenzury pojawiają się w mediach. Oczywiście, że jest to ten, można powiedzieć, grzech pierworodny mediów tradycyjnych, czyli rodzaj nie tylko cenzury prewencyjnej, bo już o niej nie dyskutujmy, prawda? Nawet konstytucja jej zakazuje, czyli tej cenzury takiej instytucjonalnej, że ktoś stoi i pilnuje, co my napiszemy, czy co my opublikujemy, bądź nie. Natomiast no, oczywiście cechą charakterystyczną mediów tradycyjnych jest autocenzura, czyli też takie samoograniczanie mediów. Wiedzą, że to jest temat niewygodny, to jest temat, który może sprawić kłopoty. Mogę ja jako dziennikarz stracić pracę, albo spadną moje notowania w redakcji, albo wiem, tak naprawdę mój naczelny, czyli nasz wspólny właściciel, czego sobie życzy, czego pode mnie się spodziewa, więc będziemy po prostu to jakby, co może po to, żeby utrzymać pracę, żeby w niej publikować było można, no to będziemy to pisać. Jasne, to są zjawiska obecne w tych mediach mainstreamowych i ja też nie chciałabym tutaj, żebyście państwo, tak trochę szerzej się zwrócę, odebrali mnie jako osobę, która widzi w internecie samo zło, nie potrafi korzystać z Facebooka, nie chce, boi się tego, albo właśnie nie widzi dobrych stron swobody wypowiedzi w internecie. Tak nie jest. Ale no nie mówmy o... No nie da się w jednej audycji omawiać wszystkiego, więc powiedzmy zalety tego, że łatwo można dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy z sieci, no to jest to już tak oczywiste, że nie po prostu doskonalmy to narzędzie, ale nie pozwolimy sobie jego odebrać. Natomiast kwestia, powiedzmy, dlaczego dany bloger, dany wideoblog, czy jakaś informacja jest wiarygodna, czy też nie podejmuje się po prostu tutaj rozstrzygać. Mamy tak wielki dziś chaos informacyjny, takich jest dużo, że po prostu no, trzeba większej wiedzy na ten temat niż ja mam, na temat, nie wiem, czwartej rewolucji przemysłowej, czy powiedzmy wydarzeń dzisiejszego dnia. Nie było mnie tam na miejscu. Też jestem skazana tylko na relacje z drugiej ręki, jak wszyscy państwo, więc tak naprawdę no czasem po prostu oczywiście trzeba może trochę instynktownie znaleźć w sieci coś ciekawego, zapoznać się z tym. Nie mówię, żeby nigdy absolutnie nie bać się tego tak całkiem, ale jednak z tym dystansem, zanim ja sobie czyjeś poglądy jako swoje własne przyswoję, muszę wiedzieć, kto to jest, co mówi na różne tematy, na przykład jaki ma światopogląd. Bywa to po prostu bardzo przydatne, żeby szybko komuś nie zaufać.
Nasze bezpieczeństwo w mediach. Dzisiaj taki temat proponujemy. Podejmujemy go z panią dr Joantą Hajdasz, dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Chciałbym też, żeby nam nie umknął temat też dotyczący i naszego bezpieczeństwa w mediach i też uświadomienia sobie tego, dlaczego akurat takie, a nie inne treści, taka, a nie inna linia programowa poszczególnych mediów jest. Chodzi mi o strukturę własności w mediach. My na naszej antenie często o tym mówimy, choć ostatnio, przyznam szczerze, że dawno chyba nie przypominaliśmy, ale kwestie tego, no w czyich rękach te media są tak naprawdę.
Jest to szalenie ważne i jeżeli dzisiaj byśmy mieli analizować media w ogóle, to po prostu pomijanie aspektu ekonomicznego i tego właśnie, kto jest właścicielem czyim, no po prostu ta analiza trochę jest, że tak powiem, jakby niepełna. Bez właśnie tej wiedzy, kto za tym stoi, tak mówiąc wprost. Jeśli chodzi o media w Polsce, to mamy z tym, mieliśmy naprawdę przez lata bardzo duży problem. Dominacja w mediach tradycyjnych, absolutnie dominują podmioty zagraniczne, wydawnictwa niemieckie, jeśli chodzi o prasę, również rozgłośnie radiowe są przede wszystkim w rękach zagranicznych koncernów. Przeciwnicy tego poglądu, że ma to jakiś wpływ, dyskutują, a czym się różni, nawet sami nie odróżnicie radia, czy to jest radio niemieckie, czy polskie. My mówimy po polsku, wspieramy polską kulturę, polską muzykę, jesteśmy niezależnymi dziennikarzami. Drodzy Państwo, na co dzień na pewno tak, ale sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy dochodzi do konfliktu interesów między danymi krajami. I wtedy tak naprawdę nie będziemy nigdy pewni, jak zachowają się media, które są zarejestrowane w innym państwie, w którym po prostu płacą podatki, bądź tam mieszkają, stamtąd ci ludzie pochodzą. Każdy z nas jest zbiorem swojego doświadczenia życiowego i tak samo dotyczy to po prostu mediów. Koszula bliższa ciału, takiego bym użyła sformułowania, więc ma to po prostu ogromne znaczenie, w czyich rękach są media. I nie przez jeżeli na przykład Niemcy uznały media za sektor strategiczny dla swojej gospodarki, co oznacza, że ustawowo zakazują, nie chcę tutaj pomylić się, jeśli chodzi o procenty, ale na pewno nie więcej niż 20%, a moim zdaniem to jest w tej chwili 10% danych mediów może być w rękach zagranicznych, reszta musi być w podmiotów niemieckich, bo po prostu to jest tak ważne właśnie dla ich gospodarki, no to można po prostu się od nich uczyć. Polska oczywiście nie poradziła sobie z repolonizacją mediów w ostatnich latach, bo to, co działo się wcześniej, to już myślę, że nawet przykro mówić. Natomiast to jest krok w dobrą stronę, że na przykład udało się wykupić po prostu gazety lokalne, gazety regionalne, czyli PKN Orlen kupił je od wydawnictwa Verlags Gruppe Passau, monopolisty na rynku mediów regionalnych do ubiegłego roku. I myślę, że możemy tylko oczekiwać jakości, podniesienia poziomu i tych gazet, portali internetowych. Jasne, że to wymaga nakładów, wymaga czasu. Pamiętajmy, że my jako Polacy, czyli Orlen, odkupił tytuły, nieruchomości, budynki na redakcji, które kiedyś i działki w centrach dużych polskich miast zostały w rękach tamtego wydawnictwa. To był dość dobry deal dla Niemców wtedy, kiedy wykupywały nierzadko za niewielkie kwoty te właśnie nasze gazety. Wszystkiego nie odwrócimy całkowicie, nie da się cofnąć historii, ale po prostu dobrze, że to się stało, bo po prostu ma to przepotężne znaczenie. W czyich rękach są media? Dotyczy to oczywiście także internetu. Ta wiedza nasza jest naprawdę jeszcze mniejsza niż jeśli chodzi o media tradycyjne, bo jeżeli byśmy tylko spojrzeli tak na chyba pierwszą dwudziestkę największych różnego rodzaju podmiotów operujących w sieci, to no, zdecydowana większość jest po prostu zagraniczna i to za wielkiej wody, daleko. Zupełnie nie wiadomo, gdzie czasem domagać się odblokowania konta, gdzie, czy można iść do sądu, jak coś by było zrobione niezgodnie z regulaminem społeczności. No, im jakby wolno i można pisać do tej Kalifornii, czy tam, gdzie zarejestrowane są te firmy, niewiele się uzyska. Mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Czy dzisiaj możemy coś z tym fantem zrobić? Czy jesteśmy w stanie się temu przeciwstawiać? Tylko po prostu w ten sposób, że będziemy o tym mówić, o tym wiedzieć, analizować to, co się dzieje, domagać się przestrzegania nawet tych przepisów, które same te portale sobie narzuciły, bo to już będzie jakaś ochrona dla nas. No i korzystać przede wszystkim świadomie z tego, co wokół nas jest. Powracam cały czas do tego, puentując swoją prawie każdą wypowiedź tym samym, ale po prostu bez tego jesteśmy naprawdę bezbronni wobec wszechmogących, prawie można powiedzieć, mediów. Jest taka teoria w komunikowaniu masowym właśnie o wszechmocnych mediach, które wywierają ogromny wpływ na odbiorców. Była weryfikowana na początku XX wieku negatywnie, że jednak mamy swój rozum i potrafimy się obronić, ale wtedy nie było internetu, nie było mediów społecznościowych, więc warto do tych ustaleń też dzisiaj wracać i jakby widzieć ten problem też no, przez pryzmat tego, kto programuje media.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie wszystkich i nie przedłużając od razu do tematu. Otóż najpierw cieszę się, że tutaj pan minister Czarnek znajduje czas, żeby słuchać tych audycji w Radiu Maria, bo one zresztą słusznie, bo dużo dają. Szkoda, że z moich obserwacji raczej to rzadki wypadek, żeby politycy, zwłaszcza już na stanowisku, gdzie mają przecież dużo zajętego czasu, żeby znaleźć ten czas. Ale chciałbym zgodzić się z panem ministrem, że rzeczywiście główny problem to, żeby rodzice jednak dopilnowywali tych swoich latorośli, prawda? No bo to jest podstawa. Nikt inny przecież tego za nich nie zrobi. Ale chcę uzupełnić to, bo wszyscy specjaliści zgodnie mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby rodzic całkowicie dopilnował, bo dziecko zawsze sobie znajdzie tam jakąś lukę, jak nie w domu, to w domu kolegi i tam zawsze gdzieś tam, no upilnować się, krótko mówiąc, całkowicie nie da. Natomiast słuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi, nie w Radiu Maria, a w innym radiu, neuropsychologa. Więc okazuje się, że u dziecka, jeżeli wychowuje się na smartfonie, to lewa półkula jest niedorozwinięta, natomiast jest przerost tej prawej półkuli z takimi reakcjami agresywnymi, negatywnymi. Dziecko, krótko mówiąc, rozwija się no, bardzo nieprawidłowo, a przecież pamiętajmy, że okres dzieciństwa to jest od do, to jest w sumie przecież nie tak wiele tych lat, i każdy dzień tutaj stracony, każda godzina na ten wirtualny świat, no to jest nieodwracalne. No przecież to dziecko powinno się rozwijać prawidłowo. Tyle lat, ile ma tych lat przeznaczonych na swoje dzieciństwo. Stąd, prawda, nie bez kozary jest to powiedzenie, no myślę, że już chyba znane w Polsce, że dać dziecku smartfon to zabić jego dzieciństwo. I tu ta pani neuropsycholog mówiła jasno, do 2 lat żadnego ekranu, ani telewizyjnego, nic. Po prostu, bo to źle w ogóle działa na rozwój mózgu. Później mamy prawie, no każdy chyba się spotyka, prawda, z ludźmi. No ja słyszałem taką opinię człowieka w dość dużej firmie, który musiał współpracować z takimi ludźmi wychowanymi na smartfonie, którzy z podstawowymi problemami sobie zupełnie nie radzą. No tam rzeczywiście ten jest mózg niedorozwinięty. Także warto, żeby wszyscy rodzice o tym pamiętali, że to nie chodzi tylko o to, że tam może no wzrok, że będzie troszeczkę nie najlepszy albo coś tam, że nie skupi się, prawda, na lekcji. To nie o to chodzi. To mózg jest po prostu niedorozwinięty, a to jest chyba, no myślę, że chyba bardzo ważna sprawa. Takie będziemy później mieli pokolenie, które obejmie za parę lat, za kilkanaście lat władzę w Polsce, no więc ludzie niedorozwinięci, co będą rządzić naszym krajem. No zastanówmy się. I tutaj dziękuję pani redaktor Hajdasz za bardzo cenną uwagę, że tu nie da się, że tak jak niektórzy tam tłumaczą, jeszcze są jeszcze tacy ludzie, którzy mówią, że jakieś tam parę reguł, coś tam i będzie bezpieczny kontakt z internetem. No nie ma takiej możliwości, bo większość w internecie, no to nie oszukujmy się, to jest opanowane przez różne gremia lewackie i to nie jest nastawione na to, żeby budować dobro człowieka, dobro społeczeństwa, ale po to, żeby zarabiać, a im większe zło i im bardziej krzykliwe, tym bardziej nośne, tym bardziej się zarabia. I o to tu chodzi. W założeniach internet był zresztą zupełnie inny, tak zresztą podobnie jak Unia Europejska w swoim zaraniu. Zresztą tam przecież Polak pochodzenia polskiego Amerykanin wymyślił tą ideę w ogóle internetu. To jest też ciekawa sprawa, ale na inną audycję. Także dziękuję pani redaktor, że jasno i wyraźnie pani powiedziała, że w pewnym momencie trzeba po prostu odciąć i nie mamić tu ludzi, że jakieś tam sposoby, coś tam i będzie bezpieczny kontakt z internetem. Nie. Profesor nawet ten Szpiczer na tej znanej konferencji powiedział, że no nie ma takiej możliwości, dziecko, jak sama nazwa mówi, jest osoba niedorosła, jeszcze nierozwinięta w pełni i ona się zawsze uzależni. No nie ma takiej możliwości po prostu. Także dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Leszku.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź i po prostu i zrozumienie tego problemu. Dopowiem tylko jedno, jeszcze jeden jakby fakt, mianowicie bardzo wymowne są wypowiedzi na ten temat, dokładnie jak wychowywać dzieci w świecie smartfonów, właścicieli, przepraszam, pracowników wysokiej klasy menadżerów na tych wielkich korporacji, jak Facebook, jak aplikacje różnego rodzaju, od Ubera, właśnie od Instagrama i wszystkiego, co jest w sieci, gdzie jednoznaczne zdanie, do wieku nastolatnego zero. Nie wolno korzystać na przykład z Facebooka, mieć konta. Nie pozwalamy dzieciom. Jest taki film, nazywa się Dylemat Społeczny. Mniej więcej 2 lata już jest w sieci gdzieś też obecny, wyprodukowany też przez wielkiego giganta, więc pewne tam elementy tego filmu można wziąć w nawias, ale co jest cenne, to jest film dokumentalny, pokazuje po prostu tych, którzy zrezygnowali z pracy właśnie w wielkich korporacjach, byłych pracowników, także Facebooka, to nie, po prostu oni mówią o tym, że mają wręcz manię prześladowczą, tropiąc dzieci, żeby nie korzystały z telefonów w domu, żeby nie korzystały za wcześnie, nie wolno, nie mają swojego tableta czy czegoś, właśnie żeby ochronić ich mózgi, żeby zdążyły się rozwinąć do po prostu normalnej percepcji książki, nauki pisania, nauki rysowania, cieszenia się muzyką, ale poprzez uczestnictwo, poprzez granie, poprzez sport, poprzez obcowanie z przyrodą, jak najdalej od po prostu telefonu. Pamiętam właśnie wypowiedź jednego z wysoko postawionych menadżerów Facebooka, który powiedział, mam na tym tle obsesję. Po prostu, żeby im nie pozwolić, dzieciom nie pozwolić w ogóle mieć z tym kontaktu. Zobaczcie Państwo, jak u nas bywa odwrotnie. Ile razy po prostu musi dziecko wejść na konta społecznościowe, żeby dowiedzieć się, czy jutro ma w szkole zastępstwo, czy też nie. Czy coś się nie zmieniło, bo my też jako pedagodzy czy nauczyciele nauczyliśmy się z tego tak korzystać, że muszą być właściwie cały czas online i jeszcze wieczorem sprawdzić, czy wszystko po prostu, czy wszyscy, czy nie spadła pierwsza lekcja, bo nie będę musiał iść na 8, a nie na 9, prawda? I to jest takie niby wygodne, ale powoduje, że jeszcze przed snem telefon do ręki. A jak już sprawdziłem, co się dzieje w szkole, no to zobaczę, która koleżanka co wrzuciła, czy kolega na Instagram. Instagrama, Insta Story jeszcze o 23:00, 24:00 zaczynamy zabawę na nowo. Po prostu nie. Szukajmy metod, nawet jeżeli to będziemy ryzykować konfliktem z naszymi najmłodszymi w domu, ale w ich pojętym dobrze interesie jest to, żeby się nie uzależnili tak mocno od właśnie tego typu mediów.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja chciałem zapytać, że tak mówi przykład, raczej tak uważam, powinien iść z góry. Mówił, że na przykład PiS uchwalił, ale nie została podpisana podpisem pana prezydenta Andrzeja Duda dotycząca ustawa Lex Czarnek właśnie. Tutaj coś się też wypowiadał pan minister, bo mówi, zostało tak uznane przez pana prezydenta, że kuratorzy za bardzo będą ingerować w prawa dzieci, młodzieży, a w związku z tym stowarzyszenia i organizacje zajmujące się LGBT, mówi, wprowadzające gender, będą mogły, mówi, korzystać, i to właśnie jest tak jak w Warszawie u pana prezydenta, w Gdańsku, czy w Poznaniu, czy w innych tych krajach, w innych miastach, gdzie właśnie nawet Unia Europejska pozbawia samorządów właśnie, jeżeli są miasta, które są wolne od LGBT. Natomiast następna sprawa jest też bardzo ważna tutaj, uważam, dotycząca mediów i prawdomówności, bo PiS właśnie Prawo i Sprawiedliwość chciał uchwalił nawet taką ustawę, ale też nie zostało to podpisane przez pana prezydenta, dotyczące Lex TVN, gdzie podmiot medialny zagraniczny z obcym kapitałem nie może mieć na rynku krajowym ponad 50%, a przecież na świecie nie ma polskiej na przykład telewizji, gdzie by na rynku zagranicznym mógł mieć ponad 50%, prawda? No i to ciężko, mówię, coś wprowadzić, bo tu muszą być rozporządzenia, uchwały na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Dariuszu. Pani
Możemy doktor. Tylko się tutaj z naszym słuchaczem po prostu zgodzić, że w tej branży medialnej bywa i tak, że są równi i równiejsi, nie wszystkie te prawa jednakowe dla wszystkich. W ten sposób tylko spuentuję to, co pan powiedział, absolutnie trafnie.
21 minut po godzinie 23. Czas rozmów powolutku dobiega końca. Ja też chciałbym jeszcze na koniec panią doktor dopytać o to, czy już podsumowując może nieco, ale z perspektywy tego, o czym żeśmy powiedzieli w tych dwóch częściach rozmów i z głosów naszych słuchaczy i tutaj z refleksji pani doktor, jesteśmy w stanie zapanować nad naszym bezpieczeństwem w mediach, nad naszą obecnością w mediach. Czy jest taki moment, w którym musimy powiedzieć, no niestety jesteśmy bezbronni i musimy jakoś, nie wiem, albo się od tego odciąć, albo jakoś zareagować nie tyle osobiście, ale jakoś, nie wiem, globalnie, gremialnie. Jaka ta nasza pozycja wobec mediów jest?
To znaczy, na pewno musimy sobie zdawać sprawę, że po pierwsze jesteśmy w stanie zapanować. Dopóki mamy jeszcze czynne te nasze mózgi i ktoś nimi nie steruje, że tak powiem, bo nie wiem, ma jakieś narzędzie, nie wiem, chipa czy coś by nam szczepił, to wtedy by miał kłopot. Znaczy my byśmy mieli kłopot, bo by nami mógł sterować łatwiej, ale nie ma czegoś takiego, więc jesteśmy w stanie się obronić, wykorzystując po prostu nasze szare komórki, wiedzę i po prostu ucząc się po prostu też tych nowych technologii, widząc ich zagrożenia, więc i wyrzucając wtedy te zagrożenia z naszego życia, po prostu żebyśmy nie zostali takimi zupełnie jakby biernymi, bezbronnymi w obliczu tych po prostu mediów, które gdzieś tam obok nas się rozwijają, obok nas są i tak bardzo na nasze życie wpływają. Ja powiem szczerze, naprawdę jestem optymistką, że nie pozwolimy tak tym mediom całkiem wejść na swoje głowy, bo bez tego byśmy nie przetrwali jako społeczeństwo. państwo w momencie, kiedy pozwolimy komuś decydować za nas właśnie, co mamy o czymś myśleć, jak mamy myśleć, jakie wybierać, jakich dokonywać wyborów, czym się zachwycać, a czym się denerwować. Jest to niebezpieczeństwo. Na pewno tak, bo media dziś są naprawdę tak bardzo atrakcyjnym narzędziem, tak wysoką technologię mają rozwiniętą, tak mocno i sugestywnie przekazują obrazy, że po prostu łatwo możemy temu ulec, jeżeli będziemy nieświadomie do tego podchodzić. I w mojej ocenie naszą szansą jest po prostu ten rodzaj wiedzy, że po prostu musimy się temu trochę jednak przeciwstawiać i my nad tym panować. Nie media nami mają rządzić, tylko my nimi.
Dzisiaj 40. rocznica kanonizacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego. To jest też taki szczególny dzień, kiedy wspominamy tego szczególnego patrona również mediów w jakimś
giganta
sensie.
Medialnego, giganta medialnego moglibyśmy, mediów. Prawda, powiedzieć, bo dokładnie ten jego, bardzo dziękuję, że przywołał ojciec tę postać w naszej audycji, bo musimy sobie uświadomić, że ten jego główny produkt medialny, że tak pozwolę sobie tego słowa użyć, Rycerz Niepokalany, w tym roku setna rocznica, prawda? Pierwszy numer wyszedł w styczniu 1922 roku. Nie pamiętam, powiem szczerze, pierwszego nakładu, bo proszę wybaczyć, gdzieś mi to umknęło, ale już po 32 roku nakład jednorazowy tego miesięcznika to jest ponad 800 tysięcy egzemplarzy. To jest, mówię, potęga stworzyć coś tak rozchwytywanego. Przecież on nie drukował tej ilości, jego współbracia zachodni po to, żeby to zalegało, tak? Po prostu gazeta, niesamowity sukces, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia także kryteriów takich zwyczajnych dzisiaj. Warto wzorować się na tego typu postaciach, ochronić ich autorytet, popularyzować ich między nami. Także nawet możemy przecież do tego przykładać te dzisiejsze kryteria. Właśnie tego wcale mu nie było na pewno łatwiej, prawda? Zakładać zakon w Japonii i w ogóle tworzyć Niepokalanów i wydawać tego typu gazetę. A wybitna osobowość, która stworzyła tego typu dzieło, jest kogo naśladować i mieć też za patrona. Także naprawdę ochrońmy te autorytety, ojcze. I w takim dniu jak dzisiaj, jak rozmawiamy o mediach społecznościowych, to tak sobie myślę, że fajnie byłoby poczytać bloga prowadzonego przez ojca Kolbę, prawda? Pewnie w sieci dopiero miałby zasięgi.
Nie wiemy, co by dzisiaj powiedział, ale wtedy powiedział też tak: możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, to te kościoły będą puste. No. To było 100 lat temu też mniej więcej.
Tak, tak. I prorocze słowa, prawda? Bo przecież myślę, że my, jako człowiek mediów, widzę ten wielki wpływ mediów na pojedynczych ludzi i na nasze zbiorowości. I wiem, że mogą media zrobić dużo dobrego i są nam bardzo potrzebne, ale też mają destrukcyjny wpływ na wielu z nas, więc także na kościoły, na to, że te kościoły czasem pustoszeją w niektórych miejscach i mają media przeogromny wpływ na niszczenie autorytetu ludzi Kościoła. To jest zorganizowana naprawdę taka ogólnoglobalna akcja. nie potrafię powiedzieć personalnie, kto za tym stoi, kto i kiedy to wymyślił, kto i kiedy to zaprogramował, tylko oceniając skutki, wiem, że to się samo nie dzieje. To nie jest jakiś chaos i tylko po prostu zorganizowana akcja. I może kiedyś dane będzie historykom odkryć tę prawdę. My za naszego życia być może jej nie poznamy, a mówię, kto za tym stoi, kto to wymyślił, że tak musi w taki sposób niszczyć, wykorzystując media, właśnie niszczyć ludzi Kościoła, ale miejmy tego świadomość. I nie dajmy się po prostu jak jakieś niemyślące istoty prowadzić za rączkę w tego typu myślenie tutaj. To jest na pewno jeden też z tych elementów przeciwstawiania się podsuwanym, suflowanym nam medialnym opiniom, nieraz w bardzo atrakcyjnym opakowaniu, bardzo nieciekawy towar, po prostu.
Media w Kościele, Kościół w mediach to też na osobną audycję pewnie temat. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze.
Ja dziękuję za zaproszenie, za możliwość wypowiedzi. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i byli z nami do tej właśnie godziny, do 23:29 dzisiejszego dnia. Z Panem Bogiem.
Z Panem
dziękuję.
Bogiem. Bardzo dziękujemy. Pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, nasz dzisiejszy gość. W środę 12:20, felieton kolejny. Pani doktor, zapraszamy już dzisiaj. Dziękuję Państwu również za spotkanie w czasie rozmów niedokończonych.